Wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia. Nie jest mądry ten, kto się od niego zatacza. Te słowa otwierają 20 rozdział Księgi Przysłów. Nadużywanie alkoholu, pijaństwo to ogromny problem. To niestety nasza narodowa plaga. Codziennie słyszymy o wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców. Widzimy wokół nas rodziny cierpiące z tego powodu, że ojciec albo matka są nałogowymi alkoholikami. Pijaństwo występuje w naszym kraju na masową skalę. Miliony ludzi znalazło się w więzach nałogu pijaństwa. Niestety, jesteśmy państwem, które zajmuje niechlubne, przodujące miejsce, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Czasem jako argument usprawiedliwiający wielką produkcję wódki w naszym kraju podaje się to, że producenci alkoholu, jego dystrybutorzy, płacą wysokie podatki, które zasilają budżet państwa. Jest to jednak złudna kalkulacja. Z tego samego państwowego budżetu wypływają przecież ogromne sumy na leczenie ludzi, którym zdrowie odebrała wódka. Ogromne sumy wydaje też państwo na pomoc rodzinom alkoholików, którzy nie łożą na utrzymanie swoich żon i dzieci, bo przepijają wszystko, co zarobią, albo nie pracują wcale. Wielkie kwoty pochłania też doprowadzanie do zdrowia ofiar wypadków samochodowych, spowodowanych w wielu przypadkach nadużywaniem alkoholu przez kierowców lub przechodniów. Nieszczęśliwe, zniszczone rodziny, dzieci pozostawione samym sobie, choroby, kalectwo, przedwczesna śmierć. To wszystko na masową skalę wynika z plagi pijaństwa, plagi, która dziesiątkuje nasz naród. Uważam, że jako chrześcijanie robimy zbyt mało, by przeciwdziałać tej narodowej katastrofie. Kościoły zbyt mało, zbyt rzadko piętnują pijaństwo. Nie ukazują tak energicznie i zdecydowanie katastrofalnych skutków nadużywania alkoholu, jak powinny to czynić. A przecież niechciane dzieci, zabijane już w łonie matki, o których obronę tak głośno upomina się Kościół, są poczęte w dużej mierze w rodzinach alkoholików. Gdyby udało się wyrwać ze szponów nałogu choćby połowę alkoholików, liczba niechcianych, odrzuconych dzieci zmalałaby z pewnością w znacznym stopniu. Spożywanie alkoholu w ogóle wpływa na rozluźnienie zasad moralnych. I z przypadkowych kontaktów pochodzi także wiele niechcianych, nieślubnych dzieci. A inne problemy wynikające z plagi pijaństwa, takie jak niska wydajność, zwiększenie wypadkowości w pracy, zły model spędzania wolnego czasu, tradycyjne pijaństwo przy każdej okazji, prowadzące do degeneracji społeczeństwa i wiele innych nieszczęść spowodowanych masowym pijaństwem. Czy całej tej złowrogiej hydrze niszczącej nasz naród nie powinniśmy wydać bardziej zdecydowanej, energicznej walki? Nie oznacza to, że mamy potępiać w czambuł czy eliminować ludzi, którzy wpadli w nałóg. Pamiętajmy, że alkoholizm to choroba, z której bardzo trudno, ale można się wyleczyć. Musimy w tym pomagać ludziom niszczonym przez wódkę. Musimy uświadamiać im ich stan i pomagać w podjęciu decyzji poddania się leczeniu. Musimy uświadamiać młodzieży, jak łatwo jest uzależnić się od alkoholu, gdy kultywuje się złą tradycję oblewania każdej okazji, każdej imprezy, każdego święta. A przede wszystkim wskazujmy wszystkim na Jezusa Chrystusa, który jest cudownym lekarzem i ciała, i duszy. Wskazujmy na Zbawiciela, który może przemienić życie każdego człowieka. Pragnie nadać życiu każdego z nas głęboki sens i ukazać jasny, wyraźny cel, spełnienie wszystkich naszych pragnień w relacji z Nim, żywym Bogiem, pełnym miłości, radości i pokoju. Nie musimy szukać zapomnienia w alkoholu. Nie musimy rozweselać się wódką, bo taka radość jest krótkotrwała i prowadzi szybko do nieszczęścia. A poza tym ucieczka w alkohol nie rozwiązuje żadnego z naszych problemów. Zwróćmy się ku Jezusowi. On ukaże nam prawdziwy sens życia. Ukaże nam prawdę, dla której warto żyć. ukaże nam cel, do którego warto dążyć i poprowadzi nas drogą, na której, mimo wielu trudności, panuje miłość i radość. Jednym ze znaków rozpoznawczych chrześcijanina powinna być łagodność jego postępowania i wypowiedzi. Mówiliśmy już o tym nieraz, studiując wcześniejsze rozdziały Księgi Przysłów. Teraz napotykamy na kolejną myśl, nawiązującą do tej kwestii. Przeczytajmy trzeci wiersz 20 rozdziału Księgi Przypowieści. Zaprzestać sporu zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha. Człowiek wierzący powinien umieć łagodzić spory. Absolutnie nie może być tym, który spory wszczyna albo podsyca. Chrześcijanin nie może być osobą kłótliwą, wybuchową, swarliwą. Tylko głupiec wybucha. Tylko niemądry lubi się sprzeczać, stwierdza Salomon. Nie jest wcale powodem do chluby to, że się postawi na swoim, że będzie się bronić do upadłego swoich słusznych racji. Prawdziwym powodem do chluby, wręcz zaszczytem, jak czytamy, jest zaprzestanie sporu, doprowadzenie do tego, by spór się zakończył. Jeśli mamy czymkolwiek się rewanżować, to tylko dobrem za dobro. Nie odpowiadajmy nigdy złem na zło. Pamiętajmy, że nie do nas należy jakakolwiek pomsta. Pomsta do mnie należy, mówi Pan. Te słowa znajdujemy i w Starym, i w Nowym Testamencie. Nie do nas należy wymierzanie sprawiedliwości. Tylko Bóg zna wszystkie okoliczności. Tylko Bóg jest w stanie ocenić życie każdego z nas. Tylko Bóg ma prawo rozliczyć człowieka z jego postępowania. Pozostawmy tę sprawę Bogu. Nie potępiajmy, nie krytykujmy, nie spierajmy się. Pozostawmy ocenę życia naszych bliźnich sprawiedliwemu Bogu. I pamiętajmy, odpowiadajmy dobrem na zło. Dalej od wiersza 6 czytamy: dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie? Jest to przysłowie otwierające cykl przypowieści mówiących o dobroci, o sprawiedliwości, o integralności życia. W 7 wierszu znajdujemy słowa: sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci. Prawość, integralność życia dorosłych ma decydujący wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Szczęśliwe są dzieci, których rodzice prowadzą integralne, prawe życie. Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny. Osobowość człowieka kształtuje się bardzo wcześnie. Już podczas kilku pierwszych lat życia zostają ukształtowane podstawowe cechy charakteru, zręby osobowości dziecka. Dlatego tak ważna w procesie wychowania jest rola rodziców. Powinniśmy, my, dorośli, zawsze o tym pamiętać, że to, jakimi w przyszłości będą nasze dzieci, zależy w dużej mierze od nas. Pamiętajmy o tym, że najlepszym sposobem wychowania dzieci jest danie im przykładu prawego, czystego życia. Prawość, czystość, integralność – te wartości powinny cechować nasze życie. W 20 rozdziale Księgi Przysłów znajdujemy kilkakrotnie podkreślenie, jak ważne jest to, by w naszym postępowaniu przejawiała się dobroć, sprawiedliwość, by nasze życie było prawe. W 12 wierszu znajdujemy takie słowa: i ucho, co słyszy, i oko, co widzi, oba są dziełem Pana. Patrz i słuchaj. To jest wezwanie ważne nie tylko dla tych, którzy mają przejść przez ruchliwą ulicę. O wiele ważniejszą sprawą jest, byśmy nie byli ślepi i głusi na głos Boga. To On, Stwórca, obdarzył nas wzrokiem i słuchem. Miej uszy i oczy otwarte, wzywa nas Biblia wielokrotnie. I nie chodzi tu tylko o oczy i uszy fizyczne, ale przede wszystkim o te duchowe. Dzisiaj, jeśli Pana głos słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. To wezwanie znajdujemy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Co mamy przede wszystkim dosłyszeć? O czym chce nas przekonać Duch Boży? O tym, że jesteśmy grzesznikami, i że potrzebujemy ratunku. Abyśmy mogli dosłyszeć głos Pana, musimy na nowo się narodzić. Jezus powiedział Nikodemowi, żydowskiemu przywódcy religijnemu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem był prawym, religijnym człowiekiem. To, czego potrzebował, to dostrzeżenia w Jezusie Zbawiciela Świata, Mesjasza, Chrystusa. I dzisiaj także możemy jedynie wtedy mówić o otwarciu duchowych oczu, kiedy dostrzeżemy w Jezusie swojego Zbawiciela, swojego Pana. Wtedy rodzimy się na nowo i rozpoczynamy naszą drogę z Panem, drogę, na której przechodzimy okres oczyszczania, wzrastania w posłuszeństwie, okres uczenia się, czym jest prawość, czym jest dobro, czym jest miłość. Bóg wyposażył nas w oczy i uszy, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Nasze uszy i oczy powinny być otwarte. Nie możemy iść przez życie na oślep po omacku. Musimy znać sens i cel naszej drogi. Pozwólmy Bogu, by otworzył nasze oczy. Pozwólmy, by otwarł nasze uszy i słuchajmy głosu Pana. Dziś, jeśli słyszymy Jego głos, nie zatwardzajmy naszych serc. Otwórzmy je dla Boga. W kolejnych wierszach 20 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy dalsze ważne pouczenia. Nie kochaj spania, byś nie zubożał. Miej oczy otwarte, nasycisz się chlebem. Praca jest ważną częścią naszego życia. Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Człowiek wierzący powinien być wzorowym pracownikiem. W pracy powinien być zaangażowany, twórczy, wydajny. Wie przecież, że patrzy na niego Bóg. W 15 wierszu 20 rozdziału Księgi Przysłów czytamy: jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne to rzecz drogocenna. Rzeczy materialne, nawet najbardziej cenne, nie mogą się równać z wartościami duchowymi. Bóg może obdarzyć wierzącego człowieka swoją mądrością, swoją miłością. To najwspanialsze dary, dary o nieprzemijającej wartości. Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, czytamy dalej, lecz potem usta napełni kamieniem. Gdy ktoś oszukując pozyska coś cennego, w pierwszej chwili jest zadowolony, szczęśliwy, ale potem, po pewnym czasie, przychodzi poważniejsza refleksja i dobra pozyskane dzięki oszustwu przestają dawać satysfakcję. Nasze polskie przysłowie mówi: kradzione nie tuczy, i jest to podobna myśl. Oszustwo prawie zawsze wychodzi na jaw, a poza tym o wszystkim wie święty Bóg. On rozliczy każdego z wszelkich czynów, nawet z wszystkich słów. Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem. Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą. Po raz kolejny Salomon przestrzega nas przed obmawianiem swoich bliźnich, przed plotkowaniem. Mamy ucinać wszelkie rozmowy prowadzące do obmawiania innych. To ważna przestroga, bo wszyscy mamy tendencję do krytykowania swoich bliźnich. Nie róbmy tego i nie bierzmy udziału w rozmowach, w których obmawia się innych. Sami nigdy nie rozpoczynajmy takich rozmów. Nie przebywajmy z gadułami. Unikajmy plotkarzy. W końcowym fragmencie 20 rozdziału Księgi Przysłów czytamy od wiersza 24: Pan kieruje krokami człowieka. Jakżeby człowiek pojął własną drogę? Jakżeby człowiek pojął własną drogę? Człowiek nie zna odpowiedzi na wiele pytań. Nie jest w stanie przeniknąć wielu tajemnic świata materialnego, a co dopiero tajemnic rzeczywistości duchowej. Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje, tylko On może poprowadzić człowieka tak, by poznawał on prawdziwy sens i cel życia. Pan kieruje krokami człowieka, czytamy. Duch Boży prowadzi tych, którzy wierzą, którzy ufają Panu. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, czytamy w Nowym Testamencie. Drogi przyjacielu, czy jesteś Bożym dzieckiem? Czy pozwalasz, by prowadził cię Duch Święty? Ty i ja potrzebujemy Bożego przewodnictwa. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach iść przez życie w taki sposób, by się nie pogubić, by nie pobłądzić. Pan kieruje krokami człowieka. Jakżeby człowiek pojął własną drogę? Musimy rozpoznawać wolę Boga. Musimy karmić się Bożym Słowem. Musimy poddawać się pod Boże przewodnictwo. Wtedy Pan kierować będzie naszymi krokami. Lampą Pańską jest duch człowieka. On głębię wnętrza przenika. Duch ludzki jest jak lampa, którą rozpalić może tylko Bóg. Bez Boga duch człowieka jest martwy, przebywa w ciemności, ale gdy zaczyna w nim działać Boży Duch, rozpala się jak lampa. Wy jesteście na ziemi moim światłem, powiedział Jezus do swoich uczniów. Pan Jezus opowiedział też przypowieść o 10 pannach. 5 z nich zasnęło i nie miało w swoich lampach dosyć oliwy, żeby wejść na przyjęcie weselne. Jeśli w naszych sercach nie będzie działał Duch Święty, jeśli naszych dusz nie będzie rozświetlała jasność Bożego Słowa, nie wejdziemy do Królestwa Jezusa Chrystusa. Bóg pragnie, by Jego światłość płonęła w nas, jak w niezwykłych, żywych lampach. Lampą Pańską jest Duch Człowieka. On głębię wnętrza przenika. Wspaniałe słowa. Na koniec czytamy: rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców siwizna. Niezależnie od wieku powinniśmy kroczyć za Panem i z oddaniem Mu służyć. Kiedy jesteśmy młodzi, powinniśmy działać z rozmachem. Powinniśmy wykorzystywać energię, polot i werwę właściwą młodym ludziom. Natomiast gdy jesteśmy starsi, gdy siwizna przyprószy nam włosy, powinniśmy w służbie dla Boga wykorzystać całą swoją wiedzę, całe swoje doświadczenie. W ten sposób i w późnym okresie życia możemy służyć Bogu bardzo efektywnie. Rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców, siwizna. Najwspanialej jest, gdy w pracy dla Pana wykorzystana jest zarówno energia, entuzjazm młodzieży, jak i doświadczenie, mądrość starszych. Współpracujmy ze sobą, działajmy wspólnie, a wtedy Pan będzie nam błogosławił.